Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ramach naszych konferencji o świadkach miłosierdzia pragnę dzisiaj przedstawić patrona dnia, świętego brata Alberta, jako heroicznego świadka miłosierdzia Bożego. Drodzy, dzisiaj zapraszam do wsłuchania się w historię życia człowieka naprawdę niezwykłego. Święty Jan Paweł II określił go w następujący sposób. Jest to święty o duchowości urzekającej zarówno swym bogactwem, jak i swą prostotą. Pan Bóg prowadził go drogą niezwykłą. Jako uczestnika powstania styczniowego był utalentowanym studentem, artysta-malarz, który staje się naszym polskim biedaczyną, jak święty Franciszek z Asyżu, szarym bratem, pokornym jałmużnikiem i heroicznym apostołem miłosierdzia. O kim mowa? Z pewnością większość z nas już skojarzyła, że chodzi o świętego brata Alberta Chmielowskiego, który tak bardzo zapatrzył się w Boga Miłosiernego, że sam pragnął miłością i miłosierdziem dzielić się z innymi. Zanim to jednak przybrało tak heroiczną formę, jego losy układały się bardzo różne. Święty brat Albert, zanim został zakonnikiem, nazywał się Adam Chmielowski i urodził się 20 sierpnia 1845 roku w Igołomi, niedaleko Krakowa, który wówczas należał do zaboru austriackiego. Adam był najstarszym synem Józefy Brzysławskiej i Wojciecha Chmielowskiego. Miał troje młodszego rodzeństwa – Stanisława, Mariana i Jadwigę. Jego ojciec był naczelnikiem carskiej komory celnej w Szczypiornie, co dla nas też jest pewną ciekawostką, a następnie w Słupcy, gdzie dołączyła do niego rodzina. Później wszyscy przenieśli się do majątku w Czarnicach. Tam jednak ojciec Adama zaczął poważnie chorować i pojawiły się problemy finansowe. Dlatego też Chmielowscy zmuszeni byli sprzedać zakupiony majątek i przeprowadzili się całą rodziną do Warszawy, do babci. Z racji na te różnego rodzaju zawirowania wynikające chociażby z miejscem zamieszkania, Adam swoją edukację rozpoczął w domu, co jednak jeszcze bardziej ukazało to, jak zdolnym był chłopcem, bowiem potrafił dany materiał przyswoić w bardzo krótkim czasie. Kiedy miał 8 lat, spadło na niego pierwsze trudne doświadczenie. Zmarł jego ojciec i cały ciężar wychowania, rodzeństwa spoczął na jego mamie, którą jednak wspomagały liczne ciocie oraz wuja. Kiedy Adam miał 10 lat, otrzymał stypendium rządowe i wysłano go do szkoły kadetów do Petersburga w Rosji, gdzie uczył się przedmiotów ogólnych, jak również przeszedł szkolenie wojskowe. Tam wszyscy jeszcze bardziej mogli się przekonać o niezwykłej inteligencji chłopca, który tak szybko przyswajał języki obce, że już po roku płynnie posługiwał się językiem rosyjskim. I to zaniepokoiło panią Chmielowską, którą podjęła decyzję o zapisaniu syna do gimnazjum w Warszawie. Kiedy Adam miał lat 14, spadło na niego po raz kolejny doświadczenie śmierci bliskich i kochanych osób. Najpierw zmarła jego babcia, a następnie jego mama Józefa. Po tej stracie Adam i jego rodzeństwo zostało zaopiekowane przez ciocię Petronelę, siostrę jego ojca. I tak przyszedł moment, kiedy Adam został postawiony w takiej sytuacji, że szybko zmężniać musiał i przygotować się na wejście w dorosłe życie. 3 lata później rozpoczął studia w Instytucie Politechnicznym w Puławach, w czasie których włączył się w działalność konspiracyjną, czego finałem był udział w walkach podczas powstania styczniowego w 1863 roku. 18-letni wówczas Adam, po krótkiej niewoli i kilku potyczkach, wysłany został na pole bitwy, gdzie dostał się pod ostrzał wojsk rosyjskich. Tam jeden z żołnierzy rzucił granat, który rozszarpał konia, na którym gnał Adam, w wyniku czego ciężko zranił mu lewą nogę. Zanim wzięto go do niewoli, w jednej z pobliskich chałup bez znieczulenia amputowano mu pokiereszowaną nogę, gdzie zamiast narkozy dostał cygaro, co złudnie miało złagodzić ten niewyobrażalny ból. Z niewoli wykupiła go rodzina i zaraz potem wysłano Adama do Paryża, gdzie dzięki zapomodze otrzymał nowoczesną protezę nogi. Następnie, kiedy w 2 lata po powstaniu ogłoszono amnestię, Adam wrócił do Warszawy i to był czas, w którym już bardzo konkretnie wyrażał swoje marzenia, by być malarzem. To jednak, jak się okazało, bardzo nie podobało się rodzinie i ta wysłała go do Gandawy na studia inżynierskie. W obliczu tej sytuacji Adam był na tyle zdezorientowany, że od samego początku uważał swój pobyt w Belgii za stratę czasu i w niecały rok był z powrotem w Warszawie. W tym czasie zaskarbił sobie sympatię ludzi o dobrym sercu, państwa Siemieńskich, którzy załatwili mu stypendium w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, chcąc tym samym pomóc młodemu chłopakowi w realizacji marzeń. I tak przyszedł moment, by rozpoczął wymarzone studia malarskie. Adam, żyjąc i studiując w Monachium, poznał tak zwaną śmietankę wybitnych polskich artystów. Mimo to bardzo często dawał świadectwo tego, co jest w jego sercu. Nic bowiem nie dawało mu tyle radości, co wydobywanie piękna z otaczającej go rzeczywistości i przelewanie go farbami na płótno. I zawsze podkreślał, że sztuki nie można traktować jak zajęcia zarobkowego, sprzeciwiając się tym samym masowej produkcji obrazów. Ten czas był dla Adama także sposobnością do głębszych refleksji na temat wiary. Ta wraz z rozwojem pasji malarskich zaczęła przyjmować szczery wymiar w relacji na relację Adama z głęboko wierzącą panią Ludwiką Siemieńską, która w powstaniu styczniowym straciła nastoletniego syna. Studia Adama Chmielowskiego nie trwały jednak długo. Przyszedł moment, że nie miał pieniędzy, by kontynuować naukę oraz swój pobyt w Monachium, co zmusiło go, by wrócić do Warszawy. Po powrocie odnowił jednak znajomości i skontaktował się z wybitnymi malarzami tamtego czasu i dalej był otwarty na swój dalszy rozwój. Niespodziewanie w życiu Adama zaczęło się dziać coś niepokojącego. Zaczął miewać wahania nastroju, lęki, aż doszło do takiego momentu, że całkowicie zaczął unikać ludzi. W jednym z listów z tamtego okresu napisał m.in. tak: jak człowiek do pewnych lat dojdzie i zaczyna trochę rozumu nabierać, chętnie by wiedział, jaka jest jego droga i jaką zda sprawę z życia. W tym czasie zaczął malować znany już teraz nam wszystkim obraz Ecce Homo, oto człowiek, przedstawiający ubiczowanego, ukoronowanego cierniem Jezusa. A to doświadczenie twórcze wraz z coraz częstszym rozważaniem o sensie życia wpłynęło na decyzję, by wstąpić do nowicjatu u jezuitów. I choć dla całego otoczenia Adama było to prawdziwym szokiem, on, mając 35 lat, rzeczywiście to uczynił. Kiedy znalazł się w zakonie, jego wcześniejsze problemy zaczęły przyjmować nieco inną formę. Mianowicie w swoich planach Adam miał perspektywę rozwijania zawodowej pasji z tak zwanym samouświęceniem. Takie jednak myślenie w połączeniu z jego ambicjami i perfekcjonizmem ostatecznie skończyło się bardzo źle. Po niespełna 2-miesięcznym pobycie w zakonie trafił do szpitala psychiatrycznego, jak stwierdzono, z głęboką depresją i wielkimi lękami. Kiedy patrzymy tak całkowicie na życie Adama Chmielowskiego, ten czas możemy określić jako wyjątkowo ciemną noc w jego życiu. Przeżywał ogromne wyrzuty sumienia i poczucie winy, a nękany myślami o wiecznym potępieniu, potępiał samego siebie. Mało jadł i nie mógł spać, a w ramach umartwienia postanowił rzucić palenie. Wszystko to sprawiło, że miał on w sobie jedynie poczucie niskiej wartości, a to sprawiało, że nie miał dla siebie ani litości, ani szacunku. Po zakończonym pobycie w szpitalu zaopiekował się nim jego brat Stanisław na Podolu, gdzie Adam zamieszkał i dalej był w bardzo złym stanie. Któregoś dnia z wizytą do braci przyjechał jednak proboszcz, który w rozmowie z domownikami wspominał coś o Bogu miłosiernym, dobrym, a nie mściwym, przyjmującym ludzi takimi, jakimi są, z całą nędzą i niedoskonałościami, wybaczającym i nakazującym wybaczać. Proboszcz, widząc niepokojący smutek Adama, w pewnym momencie zapytał o zmartwienia, wiedząc doskonale, kim ten jest i ile serca włożył w namalowanie obrazu Jezusa. Adam nic nie odpowiedział. Wszystkie te słowa nie dawały mu jednak spokoju. Jeszcze tego samego dnia, wieczorem, udał się do proboszcza na rozmowę, po której wrócił zupełnie odmieniony, jakby w jednej chwili uleczony i uzdrowiony. I tak się wszystko zaczęło. Iskra Bożego Miłosierdzia dotknęła zbolałe serce Adama, który na powrót zaczął wracać do życia. Równolegle coraz bardziej zaczął poznawać i fascynować się postacią świętego Franciszka, co dopełnienie miało w decyzji, by wstąpił do trzeciego zakonu franciszkanów. Obecnie, jak wiemy, są to franciszkanie świeccy. Adam powrócił do Krakowa i jesienią 1884 roku rozpoczął nowy etap w swoim życiu. Przy ulicy Basztowej 4 urządził swoją pracownię malarską, gdzie, jak się szybko okazało, nie tylko pracował, ale i zaczął przyjmować w niej tych, którzy potrzebowali pomocy. Aż przyszedł taki moment, że owa pracownia zaczęła stawać się coraz bardziej przytułkiem. Ten stan rzeczy coraz bardziej nie podobał się jednak ani mieszkańcom kamienicy, ani też krakowskim franciszkanom, którzy zarzucali Adamowi zbyt dosłowne interpretowanie charyzmatu świętego Franciszka. Chmielowski był jednak uparty i nie zaprzestał tej formy pomocy, a do tego miał duże wsparcie ze strony ówczesnego biskupa Albina Dunajewskiego, z którym łączyły ich podobne doświadczenia życiowe, i tak przyszedł rok 1887, a wraz z nim noc karnawałowa, kiedy to Adam Chmielowski chyba nie do końca był świadomy, co wydarzy się w jego życiu i do czego ostatecznie powoła go Bóg Miłosierny, który dał mu siłę do życia i do działania, aby nieustannie pomagać ubogim i biednym. Tejże nocy bawił się w kamienicy pod Baranami ze śmietanką krakowskich elit, a po balu, będąc wciąż w dobrym nastroju, wraz z towarzyszami odwiedził Kazimierz, najuboższą i najniebezpieczniejszą dzielnicę Krakowa. Tam weszli do miejskiej ogrzewalni, która znajdowała się przy ulicy Krakowskiej. A kogo zobaczyli? Całą śmietankę, ale tym razem tej ciemnej strony miasta, a więc alkoholików, kryminalistów, prostytutki, ubogich i bezdomnych. I w tej chwili Adama dotknęła jakby druga iskra miłosierdzia. W tym jednym momencie zawstydził się sam sobą i kiedy zobaczył, że są tam także i ludzie, którzy dosłownie umierają, postanowił, że nie może ich zostawić. Dogłębnie poraziła go myśl, że dotąd był tylko uprzejmym gospodarzem, który gościł nędzarzy, a na to zgody w jego sercu nie było. To dotknięcie skończyło się w taki sposób, że jeszcze w tym samym roku, 25 sierpnia, mając 42 lata, Adam przywdział szary habit ojców kapucynów w kaplicy przy ulicy Loretańskiej i przyjął nowe imię Albert, dając początek istnienia zgromadzenia braci posługujących ubogim, obecnie Albertyni. Później przyjął śluby zakonne i poprosił władze miasta Krakowa o prawo do przyjęcia znanej mu już ogrzewalni na Kazimierzu. I tak oto znalazł się wśród tych, których sobie wybrał rok wcześniej, w pewną karnawałową noc. W roku 1888 ogrzewalnia miejska w Krakowie przekształciła się w przytulisko dla tych wszystkich, którzy spragnieni byli miłości i miłosierdzia. I to w takiej najprostszej formie. I co ważne, na co warto zwrócić uwagę, od tego momentu w życiu brata Alberta nastąpiło całkowite przewartościowanie. I to wszystkiego. Kiedy często w dyskusjach na temat pomagania potrzebującym przywołuje się różne zasady, a zwłaszcza zasadę porządku miłości, ordo caritatis, że najpierw należy pomóc sobie, a potem innym, że najpierw trzeba zadbać o bezpieczeństwo swoje, a potem o bezpieczeństwo innym i tak podobnie. Święty brat Albert nic sobie z takiej zasady nie robił. On miał zupełnie inny porządek miłości. Zatracił siebie i swoje posiadłości, swoje zdolności, swoje talenty. Wszystko oddał ubogim, a siebie rozmienił na drobne. Scalając to wszystko wiemy, że ostatecznie bez reszty oddał się Bogu, którego zawsze widział w drugim człowieku. I co często powtarzał, trzeba być dobrym jak chleb. Każdemu trzeba dać jeść, ale i trzeba pozwolić się zjeść poprzez służenie mu z miłości do Boga, by tym samym być darem miłosierdzia i poświęcenia. Święty brat Albert Chmielowski po całym swoim ukrzyżowanym życiu, ale ostatecznie wypełnionym Bożą miłością i miłosierdziem, w Wigilię 1916 roku przyjął ostatnie namaszczenie, a płaczącemu, czuwającemu przy jego łożu zgromadzeniu nakazał śpiewać radosną pieśń Magnificat, wielbi dusza moja Pana. Powtarzał bowiem, że Bogu za wszystko trzeba dziękować, za cierpienie i za wojnę także. Następnego dnia w Boże Narodzenie rano poprosił o szklankę wody, a w samo popołudnie, gdy na Anioł Pański rozległo się bicie dzwonów we wszystkich okolicznych kościołach, odszedł do domu miłosiernego Ojca. 22 czerwca 1983 roku na Błoniach Krakowskich święty Jan Paweł II beatyfikował brata Alberta, a 12 listopada 1989 roku w Watykanie miała miejsce jego kanonizacja. W czasie homilii papież powiedział: świętość bowiem polega na miłości, opiera się na przykazaniu miłości. Mówi Chrystus, to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Miłość jest pierwszą i odwieczną treścią przykazania, które pochodzi od Ojca. Chrystus mówi, że On sam zachowuje to przykazanie. On też daje nam to przykazanie, którym zwraca się cała istotna treść naszego podobieństwa do Boga w Chrystusie. A zatem brat Albert osiągnął w swoim życiu szczyty świętości na drodze miłości. Nie ma innej drogi, która do tego szczytu prowadzi. Pragnę podziękować za to dzisiejsze spotkanie. W drodze tutaj do studia napotkałem księdza proboszcza, jak i również przywiezionych przez niego kandydatów do seminarium. Ucieszyłem się i też powiedziałem, że w dzień świętego brata Alberta, jego wspomnienie, dzisiaj jakby rozpoczynają swoją drogę seminaryjną, niech też im jakoś patronuje i pomaga. Miałem to szczęście być wtedy już przyjętym do seminarium w 1983 roku i na tej beatyfikacji brata Alberta być wraz z niepełnosprawnymi, którymi w Krakowie się też wraz z innymi klerykami zajmowałem. Byłem za tą rzeczywistość odpowiedzialny. Odwiedzaliśmy też siostry Albertynki na ulicy Zielnej, opiekujące się chorymi. To było też bardzo piękne doświadczenie i dzisiaj pewnie innego tematu, jak święty brat Albert, nie mogło być. Byłem przynaglony tym wewnętrznie, swoim też doświadczeniem i tymi studiami w Krakowie, gdzie żeśmy też odwiedzali z różnymi klerykami. Było nas wtedy ponad 230, połowa była zaangażowana w pomoc ludziom niepełnosprawnym na wózkach. A więc niech dzisiaj brat Albert, ta wspaniała postać, każdego nas jakoś zachęci, zaprosi do czynnej miłości, zwłaszcza widząc różnorakie biedy w świecie. Niech on nam naprawdę właściwie podpowiada, jak się zachować, bo to nie jest wcale łatwe wobec tych, którzy tej pomocy różnorakiej potrzebują. Niech dzisiejszy patron naprawdę nam pomaga, zwłaszcza w tych różnorakich dylematach, jak przechodzić wobec żebrzących, jak zachować się wobec tych, którzy dzwonią o pieniądze, o chleb, o różnorakie pomoce. Często może nas jakoś, tak po ludzku powiemy, wykorzystując, ale brat Albert wiedział, że cokolwiek, zresztą to Pan Jezus powiedział, czyni mi drugiemu człowiekowi, samemu Chrystusowi pomagamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.